Chwila dla reportera.
Cześć, tu Kasia Georgiew, a to kolejny odcinek Chwili dla reportera. W dzisiejszym wydaniu czeka nas dużo materiałów, a zaczniemy od Międzynarodowego Dnia Przewodnika Turystycznego. Święto obchodzone jest każdego roku 21 lutego. Z tej okazji przewodnicy miejscy przygotowali w niedzielę 25 lutego darmowe oprowadzanie po znanych i nieznanych miejscach w Trójmieście. Nasz reporter Maksymilian Osowski wybrał się na zwiedzanie kościoła świętego Jana i przyjrzał się pracy przewodników z bliska.
To nie tylko ja, to całe koło przewodników miejskich i terenowych PTTK w Gdańsku imieniem Franciszka Mamuszki. Dzisiaj oprowadzaliśmy po wszystkich świątyniach i obiektach, a także po Gdańsku. Turystów po prostu i mieszkańców. Bo czasami tak jak dzisiaj na przykład, to się okazuje, że czasami turyści wiedzą więcej, a mieszkańcy tak nie bardzo.
Dlaczego wybrał się pan dzisiaj na zwiedzanie kościoła świętego Jana?
Sam jestem przewodnikiem turystycznym i też muszę inspiracji szukać. Słucham i oglądam innych przewodników, to dodaje mi to jakoś energii, inspiracji.
Jak to się stało, że został pan przewodnikiem gdańskim?
Ja przyjechałem do Gdańska z zewnątrz i postanowiłem, jak przyszedłem na emeryturę, zgłębić historię Gdańska. A ponieważ książki, które leżały i kurzyły się w domu, jakoś nie wchodziły mi, zapisałem się na kurs przewodników PTTK w Gdańsku. No jak ten kurs zdałem, to się okazało, że to jest tak świetne towarzystwo, że zacząłem oprowadzać wycieczki razem z moimi koleżankami i kolegami.
Zawsze się interesowałem historią, to po pierwsze. Po drugie, skończyła się moja działalność zawodowa. Przeszedłem na emeryturę. Doszedłem do wniosku, że skoro coś tam nie coś wiem, to mogę jeszcze to poszerzyć. A poza tym zawsze lubiłem pracować wśród ludzi.
Czy praca przewodnika jest trudna?
To zależy od grupy. Jak jest grupa zainteresowana, to jest bardzo dobrze. Czasami młodzież ma podejście różne. No, niektórych interesują niektóre rzeczy, niektórych nie, więc trzeba zaciekawić po prostu. Albo pokazać, że to nie jest takie ani dawne, ani takie stare, ani takie głupie.
Czego życzyłaby pani przewodnikom miejskim z okazji ich święta?
Ojej, jak najwięcej turystów i chętnych. I żeby też przychodziło dużo młodzieży.
Żeby buty im się nie zdzierały i żeby zawsze uśmiech wycieczki na końcu prowadzenia pozostało.
No jak najwięcej wycieczek. Chyba nie obawiamy się sztucznej inteligencji, że nas zastąpi. Aczkolwiek kto to wie.
Chwila dla reportera.
Krajobraz ma wiele definicji. Jest tym, co nas kształtuje i czymś, co sami możemy kształtować. 1 marca na Uniwersytecie Gdańskim odbyło się forum poświęcone zagadnieniu miejsca człowieka w środowisku naturalnym. O celu spotkania opowie jedna z organizatorek, natomiast na temat sytuacji krajobrazów na Pomorzu wypowie się jedna z prelegentek, profesor habilitowana Iwona Sagan. Materiał Anny Wegners.
Nazywam się Miłosława Bożyszkowska-Szewczyk. Reprezentuję organizatorów wydarzenia Forum Naukowo-Społecznego Krajobraz a Człowiek, Człowiek w Krajobrazie. Dzisiaj jesteśmy wspólnie na Uniwersytecie Gdańskim. Zaprosiliśmy działaczy Stowarzyszenia Inicjatywy Obywatelskiej, a również specjalistów, ekspertów, jeśli chodzi właśnie o kształtowanie krajobrazu, a także przedstawicieli decydentów, tych, którzy podejmują decyzje w tej kwestii, po to, żeby porozmawiać na temat właśnie krajobrazu, który nas łączy, a jednocześnie dzieli. Jest przestrzenią, gdzie spotykają się interesy różnych grup, często sprzeczne. Wszyscy razem musimy się nauczyć rozmawiać o tej kwestii po to, żeby podejmowane były jak najbardziej świadome, przemyślane decyzje, ponieważ tak naprawdę gra jest o to, jakie Pomorze zostawimy następnym pokoleniom.
Planowanie przestrzenne, gospodarowanie przestrzenią powinno chronić ten krajobraz. Czy on jest dostatecznie chroniony, jest duża wątpliwość dotycząca tego. I w różnych skalach mamy zagrożenie dla krajobrazu. Mamy w takiej skali regionalnej i tutaj głównie problemy zmieniające się osadnictwo. Jesteśmy jednym z krajów w Europie, gdzie jest najbardziej rozproszone osadnictwo, zabudowa i Pomorze nie jest od tego wolne. Walory środowiska niestety są też jego słabością w tym sensie, że właśnie ponieważ mamy piękne lokalizacje, to ciśnienie na to, aby te tereny zabudowywać, aby lokować osiedla, czy też indywidualne domy, no jest ogromne. Jeżeli jedziemy przez Pomorze, bardzo trudno jest znaleźć taką linię horyzontu, na której nie będziemy mieli jakiegoś obiektu, czy to mieszkaniowego, czy innego rodzaju, co nie podnosi jego walorów. Inną kwestią są w skali miejskiej, urbanistycznej są miasta i to jak dzisiejsza też potężna presja urbanistyczna, presja deweloperska, niestety w dość intensywny, gwałtowny sposób zmienia teren. Urbanistyka i rzeczywiście takie zaplanowanie tego krajobrazu miasta jest słabo widoczne wobec rosnących, piętrzących się osiedli na terenach miejskich.
Po trochu tracę fragment siebie.
Za każdym razem, kiedy jestem z tobą razem, padam z nóg.
Mimo tylu wrażeń
i wielkich marzeń mogę wiele z siebie dać, by odejść znów. Wiem, że słów na pewno mi zabraknie, więc będzie łatwiej, gdy mnie nie odnajdziesz. Tak będzie łatwiej, więc odejdę stąd nad ranem, snem zostanę, wiem, że będzie łatwiej, będzie łatwiej. Jak się czujesz, mój świat wiruje. Mimo tylu nadziei wiem, że trzeba było to zmienić. Mogę dziś dać niemało, by tak zostało. Wiem, że słów na pewno mi zabraknie.
Reportera.
28 stycznia teren Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego opanowali programiści. To Hackerspace Game Jam. Temat? Make me laugh. Cel? Stworzyć grywalną, związaną z tematem grę w ciągu 48 godzin. Każda drużyna miała za zadanie zaprezentować swoje dzieło jury i publiczności, żeby przekonać ich, że to właśnie ona powinna uzyskać ich głosy. Małgorzata Moraczewska spędziła 2 dni, obserwując walkę programistów z czasem i przeciwnościami losu. Udało jej się też porozmawiać z twórcami gier Lwąż, Miaucz i Light Racer, którzy zachwycili jury tegorocznej edycji. Nie mogło zabraknąć także zdobywców Nagrody Publiczności, czyli Evil Sambarin.
Czyli strzałeczkami?
Najlepiej będzie, no.
Strzałeczkami i spacją.
No.
Dobra.
W prawo przyspieszamy, okay. I w lewo zwalniamy.
A. Dobra.
Generalnie przez całe 48 godzin tworzymy gry i to jest główna zasada. W piątek klasycznie zaczynamy od zaprezentowania tematu wydarzenia. To jest dla większości niespodzianka, bo Global Game Jam, w ramach którego działamy, jest też wydarzeniem, które się dzieje na całym świecie w tym samym czasie, ale chociażby biorąc pod uwagę strefy czasowe, są miejsca, w których się zaczyna to trochę szybciej, są miejsca, w których trochę później. Marcin Muński, prezes zarządu Fundacji CodeMe, założyciel Hackerspace Trójmiasto. Temat jest ujawniany chwilę wcześniej, natomiast większość uczestników zgodnie z naszymi zaleceniami pobawmy się, też nie googluje tego tematu, nie szykuję go specjalnie, czeka na oficjalne ogłoszenie tutaj na miejscu i właśnie na piątek, kiedy zaczynamy, jest ten taki moment, kiedy mówię bach, jest hasło, jest temat, ludzie są w większości zazwyczaj zaskoczeni, no bo teraz trzeba wymyślić grę, trzeba się jakoś dostosować. Szybkie budowanie zespoły maksymalnie 5-osobowe, więc też trzeba się zgrać. Im bardziej różnorodny zespół, tym lepiej. I tak naprawdę, jak już w piątek się zbierzemy, wiemy już, w którym kierunku chcemy iść jako zespołu, co tworzyć, no to tak naprawdę już potem do finału nic się specjalnego nie dzieje. Natomiast oczywiście są po drodze jakieś tak zwane przeszkadzajki, są mini konkursy organizowane przez nas, przez organizatorów, przez wolontariuszy. Budujemy rakietę z pudełek po pizzy. Mamy ponad 100 uczestników, więc można się domyślać, ile po 3 dniach jest kartonów pizzy, jeśli każdy dostanie pizzę czy pół, czy czasem 2. Jest po prostu tego dużo. No, wykorzystujemy też do zabawy, też trochę dla odciążenia umysłu, żeby też osoby, które pracują przez kilkadziesiąt godzin przy komputerze, często nie śpią. To, żeby miały też tą chwilę, żeby odsapnąć, pobawić się w trochę innym otoczeniu, nabrać powietrza, świeżości umysłu, żeby potem też wrócić i pracować.
Robimy grę taką a la flaszówki w stylu takim trochę retro lata 2000. O krowie biegnącej przez pastwiska, uciekającej przed UFO, omijającej przeszkody. Nas to śmieszy.
Tytuł krótki to krowce, ale tytuł pełny to jest po trupach do celu. Dlatego, że właśnie wszyscy umierają po drodze, bo to chodzi, to jest taki endless runner. I każdy trup tak naprawdę jest nową przeszkodą i biegniemy po trupach do celu, może tak powiedzieć, bo docelowo miały być tam też te krówki leżeć jakby i też robić za przeszkody, ale trochę zredukowaliśmy, chcieliśmy być bardziej family friendly, nie?
Mamy graficzkę, muzyka i 2 programistów. Część z nas jest już 2 raz na Game Jamie. No, mieliśmy już taką wstępną koncepcję tego, co chcemy robić i myślę, że to bardzo ułatwiło dla nas sprawę, ale nie widzę przeszkód, żeby przejść i tak po prostu bez pomysłu i od razu myśleć sobie tutaj coś, zebrać ludzi, zebrać drużynę. W ogóle pełno świetnych ludzi jest tutaj naokoło, więc można się poczuć naprawdę dobrze.
To nasza gra jest o wężu, który jest muzykiem i zbiera sobie osoby do zespołu. Chce założyć własny zespół. Myślę, że będzie to trudne dla niego zadanie. Będzie musiał pokonać parę przeciwników w takiej typowej rhythm game po prostu. Poznaliśmy się wcześniej, to są wszyscy moi znajomi tak naprawdę z różnych źródeł. Wiele z tych osób jakby robi sobie jakieś takie rzeczy, które są powiązane z rolą, którą mają obecnie, ale no ja ich jakby gdzieś tam połączyłam, żeby po prostu zrobić coś fajnego. Zawsze lubiłam programować, a gdzieś tam miałam jeszcze taką swoją kreatywną część siebie i uważam, że po prostu to jest idealne spełnienie 2 tych światów. Największym problemem chyba jest taka obsuwa czasowa, że ktoś coś robi i ktoś musi czekać na to, co ktoś zrobi. To jest chyba największy problem zawsze.
Myślę, że temat jest bardzo otwarty i to, co może potencjalnie uchodzić za śmieszne, jest bardzo, bardzo subiektywne, więc próbowaliśmy wymyślić grę, która będzie troszeczkę o ten temat zahaczała, będzie śmieszna w rozgrywce, ale jednocześnie będzie bardzo grywalna. I to jest to wyzwanie, wymyślenie gameplayu i wymyślenie tego gameplayu w kontekście tematu. Myślę, że w game jamach właśnie najtrudniejsze jest to, żeby dopasować rozgrywkę do tematu przy okazji.
Nasza gra to jest gra multiplayer z grafiką 1D, więc nie potrzebujemy jakiegoś specjalistycznego sprzętu, kart graficznych. Będą to szalone wyścigi pojazdów. No 1D to jest pasek.
Aha, w ten sposób. Wow. Czy macie już trochę, żeby to zobaczyć, czy właśnie jeszcze tego nie ma?
Tak, LED-owy pasek, na którym będzie, to będzie ekran nasz, na którym będzie się wyświetlała pozycja jednego gracza, drugiego gracza. Tego mamy 20 metrów. Jakoś kiedyś polubiłem wszystko, co jest związane z paskami LED i się zastanowiłem, jak to wykorzystać w graniu. Do tego mamy jeszcze takie specjalistyczny sprzęt do grania typu retro, czyli na przykład takie joysticki, którymi się będzie grało. No, tematem jest rozśmieszenie. Generalnie ta gra daje dużo radości, zwłaszcza osobom może takim trochę starszym, które pamiętają, jak kiedyś się grało w gry za pomocą właśnie takich joysticków, ile to dawało radości. Mam nadzieję, że uda się jeszcze zaimplementować jakieś śmieszne dźwięki, które w pewnych momentach będą odtwarzane, żeby zaskoczyć gracza.
Nasza gra jest o kocie, który robi chaos w pomieszczeniu i streamuje to.
Jesteśmy streamerem kotem, który robi kato stream. Za każdym razem, jak kot coś rozbije na streamie, przewróci coś, to nagle zamiast zwykłych komentarzy typu co tam u was, się pojawiają: o ja, co on robi, co tu się dzieje?
My tworzymy koło naukowe Vertex, to jest koło zajmujące się grafiką komputerową na Politechnice Gdańskiej i naszą pasją są właśnie game jamy. Nie mogło nas tu zabraknąć, to jest właśnie nasze środowisko naturalne. Obie drużyny, gdyż jesteśmy 8-osobowym składem, drużyny są maksymalnie 5-osobowe, podzieliliśmy się na dwie. Obie drużyny robią grę trójwymiarową. Potem po całym roku okazuje się, że w ciągu roku wykonaliśmy kilka takich projektów, nad którymi pracowaliśmy miesiącami po godzinach, ale jednak najfajniejsze są te robione przez weekend, na przykład podczas Game Jamu.
W tym momencie właśnie trwa tak zwany upload na serwery Global Game Jam. Za pół godziny maksymalnie wszystkie gry już tam powinny się znaleźć, więc jeśli ktoś będzie chciał być zainteresowany, może sobie zajrzeć na stronę naszego tutaj lokalnego wydarzenia, ale też tak naprawdę na stronę każdego wydarzenia na całym świecie teraz. Zobaczyć, jakie były gry i każdą z tych gier pobrać i sobie zabrać. Oczywiście tutaj mała gwiazdka, no bo nie wszystkie gry da się wysłać. I takim jednym z przykładów jest gra, którą tutaj też jeden z zespołów tworzy. No to jest gra, która jest oparta na retrokomputerach, starych sprzętach, elementach pralek, starych telefonach. Tego się nie da po prostu wysłać, więc tutaj zespół będzie nagrywał filmiki, będzie robił zdjęcia, będzie też opisywał, na czym to polega. No ale w fizycznej łodzi podwodnej, którą zbudowali z kartonów, no niestety właśnie no, nie wyślemy na serwery, więc ci, którzy będą chcieli to zagrać, trochę się muszą obejść smakiem, zobaczą zdjęcia, chyba że zdążą jeszcze do nas przyjechać i zobaczyć w rzeczywistości, jak to wygląda.
Ważne, byś zbudził tę machinę do życia. Postaraj się, aby ta łódź stała się symbolem lęku i grozy, który zasiejemy na całym świecie. Nie zabić mnie, bo konsekwencje będą straszliwe!
Wcielamy się w rolę czarnego charaktera. Nasz boss chce zawładnąć światem i zniszczyć świat, a my poprzez instrukcje, które nam przekazuje, przechodzimy na kolejny etap. Na początku uczymy się sterować statkiem. Na oscyloskopie musimy dopasować fale poprzez sterowanie amplitudą i częstotliwością. Na kontrolerze z pralki. Fizycznie to jest panel z pralki. Najtrudniejsze dla młodych ludzi jest odblokować pralkę, bo nie wiedzą, że jest kontrola rodzicielska. Wrażenie robi ilość sprzętów i ilość tych przełączników, że jesteśmy w atomowej łodzi podwodnej, gdzie mamy kontroler z pralki, gdzie mamy wykrywator z oscyloskopu, dyskietator, reaktator, czterodzeniowator, bombator na dole jest. Jest też podglądator, czyli peryskopator. To wszystko powoduje efekt wow, ale fabuła jest najważniejsza.
Jak tam wasza gra o wężu?
Nasza gra o wężu? No, wąż się ma dobrze, niekoniecznie każdy jego sprzymierzeniec. No, było dużo tu komplikacji i też nie mieliśmy... No, prawda jest taka, że mieliśmy na tyle doświadczenia wcześniej z robieniem gier, żeby skończyć to w tym czasie. Gra jest grywalna do połowy, nie da się z niej wyjść, więc to jest największy problem. Więc nie do końca jest grywalna, ale jeden poziom działa. I to jest chyba najważniejsze. Moim zdaniem to jest sukces największy.
Ludziom się podoba, każdy mówi, że chcą dotrzeć do kolejnych poziomów i ich wciąga. Grają po kilka razy, powtarzają tą samą rozgrywkę kilka razy. No myślę, że gra się udała.
Ogólnie ja uważam osobiście, że ten Game Jam tak się różni od tego, co było rok temu i projekty są o stopień albo o dwa wyżej i tak naprawdę to będzie mega trudny wybór, na kogo zagłosuję. Nie mam bladego pojęcia. Natomiast na przykład podobała mi się gra, gdzie musimy rozśmieszyć króla, też od ziomka, który robił samodzielnie, jako zespół jednoosobowy. I na razie to bym powiedział, że jest mój taki favorite, ale to może się zmienić.
targets tattooed between our eyes.
Finał. Jak wygląda finał?
5 minut na zespół, więc bardzo mało czasu, żeby zaprezentować swoją grę, pokazać, co się zrobiło, jak wygląda grywalność, jak była tworzona gra właśnie, czy zawiera jakieś elementy właśnie artystyczne, kwestie grafiki, muzyki i tak dalej. Natomiast, żeby też zespoły pokazały to, co w tej grze jest najlepsze i żeby zachęciły po prostu, żeby w tą grę pograć, a może nawet pójść gdzieś z tą grą dalej, stworzyć jakiś mini zespół growy.
Jak wolontariusze pytali mi się, jak mam nazwać swój zespół, nie zrozumiałem, powiedziałem, że mam na imię Bogdan, to mój zespół nazywa się Bogdan, jak możecie widzieć. I ogólnie to jest symulator stand-upa, mamy stand-upera, mamy drzewo upgrade'ów, możemy kupować memy, które później się pojawiają za naszą postacią. Na przykład teraz jest czarny humor, i musimy właśnie dopasować żart do czarnego humoru. Wszystko polega na tych żartach i jak wybieramy. I to wszystko są wasze śmiechy, które nagrałem podczas Game Jamu. Więc dokładnie spełniłem temat, że I made you laugh.
Ze mną jest Natalia, która była odpowiedzialna za grafiki 2D, Ola, która robiła nam muzykę. Nie mamy pojęcia, co robił Wojtek. Myśmy wzięli bardzo do siebie główny film. Make me laugh. And I mean me. Więc nas ta gra śmieszy. Jak was nie będzie, to trudno. Będziemy z tym walczyć. Koncept na całą grę jest taki, że jest fasola. Generalnie fasola jest te tematem głównym. Fasola, która postanawia podbić kosmos, tak. Mamy tutaj historyczne stawki z tego, jak fasola próbuje podbić kosmos. Takiego trochę loru wam sprzedam. Podbicie kosmosu zostało umożliwione dlatego, że odpracowano LOL Reactor, czyli ten silnik kosmiczny, który jest napędzany śmiechem. Tutaj nie udało nam się tego dodać w trakcie hackathonu, ale mamy taki pomysł, żeby postawić sieć neuronową, która będzie wykrywała, że ktoś się śmieje. Im bardziej się będziesz śmiał, tym więcej paliwa będziesz miał do swojej rakiety.
Wąż powstał w rzymskich laboratoriach. Twórcy węża są przedstawieni na ekranie. Dominikus, Olkus, Przemkus i Mateusz. Z gościnnym udziałem publiki gdańskiego Game Jamu, która dostarczyła nam też dźwięków i ambiansu. Celem rozgrywki jest zjedzenie jak największej liczby ofiar, by zadowolić Cezara. Gdy zjadasz ofiarę, zyskujesz przychylność Cezara. Tak wygląda wąż tuż przed zjedzeniem swoich ofiar. I jak widzicie, zjadając swoje ofiary, robi się coraz dłuższy. Grając, uważajcie na ścianę, przeszkody i dzigacze. Dzigacz to jest operator dzigu, byście mieli wątpliwość. A kiedy nie możecie dogonić swoich ofiar, możecie wcisnąć spację, żeby przyspieszyć. Kilka recenzji to najlepsza gra lwężu, w jaką kiedykolwiek grałem, to powiedział wąż. Czy to ten słynny wąż? To powiedział do nas jeden uczestnik. Znaczy mnie to na przykład bawi, to akurat ja powiedziałem. Dziękuję.
Bardzo się podobało, ja byłem zszokowany niektórymi grami. Zawsze jak oglądam to, to potem się zastanawiam, dlaczego ja na to nie wpadłem. Ale bardzo przyjemnie się oglądało i na pewno wraca się z motywacją na kolejne game jamy.
W ogóle zobaczyć tak dużo fajnych projektów w tak krótkim czasie, myślę, że to jest naprawdę jakby niesamowite, że ludzie poświęcają swój czas, przychodzą tutaj, poświęcają weekend na to, żeby tak naprawdę pracować. To tak jak niektórzy słychać było, bardzo ciężko pracować, więc naprawdę jak gdyby ta ilość tej kreatywności, tej energii wśród tych ludzi jest niesamowita zdecydowanie.
Co tu dużo mówić? Przyszliśmy z bardzo nietypowym, specyficznym pomysłem, no i pracowaliśmy tylko nad dopracowaniem jego i pokazaniem jak najlepszym. No i celowaliśmy od samego początku bardzo wysoko, no bo wiedzieliśmy, mimo iż w bardzo wyrównanej konkurencji, bardzo wysokiego poziomu, no to ten jednak pomysł, no.
Wydaje mi się, że się spełniłem w tej edycji Game Jamu. Zrobiłem to, co zaplanowałem. Wyszło tak, jak zaplanowałem. Wydaje mi się, że całe wydarzenie było kompletne dla mnie.
Bardzo fajnie, że się podobało, bo to zawsze jest najlepsza nagroda, jak ludzie docenią taką robotę, zwłaszcza taką śmieszną robotę, więc...
Co zrobicie z tą wspaniałą częścią do łodzi podwodnej?
Generalnie zamontujemy ją na pewno, bo cała łódź podwodna wyląduje w hackerspace'ie jako jeden z eksponatów i tam pewnie też jakoś zamontujemy tą lampkę.
Czyli słuchacze Radio też będą mogli sobie zostać minionem złego złola?
Absolutnie tak.
Game jest fajne absolutnie wszystko, bo jest rewelacyjna atmosfera, bo można stworzyć coś genialnego, poznać ludzi, po zapoznaniu ludzi ugruntować sobie te spotkania i kontakty, które miało się wcześniej. Można odpocząć, robiąc fajne rzeczy, więc to nie jest teoretycznie czas pod tytułem jestem na imprezie i nic nie robię, tylko jestem na imprezie, mam świetnych ludzi, robię rewelacyjne rzeczy, mogę to wpisać sobie do CV-ki. Co więcej, to co wpisuję do CV-ki jest ogólnoświatowym game jamem, w związku z czym no, lepiej się chyba nie da, a jeżeli ktoś potrzebuje, to może przytulić pluszowego rekina chociażby. Lepiej się po prostu nie da.
Chwila dla reportera.
W środę 11 marca o godzinie 17:30 w Gdyńskim Centrum Filmowym odbył się pokaz filmu dokumentalnego Katastrofa na talerzu w reżyserii dr. Marcina Anaszewicza. Film opowiada o negatywnych skutkach spożywania produktów odzwierzęcych oddziałujących na środowisko, klimat i zdrowie człowieka. W dokumencie wypowiada się szereg ekspertów i aktywistów. Profesor Piotr Skubała zaznajamia widzów ze wpływem hodowli przemysłowej na globalne ocieplenie, zaś Roman Głodowski, prezes i założyciel Stowarzyszenia Nasz Bóbr, pokazuje widzom majestatyczne polskie puszcze zagrożone ekspansją pól przeznaczonych na uprawę paszy dla zwierząt. W filmie pojawia się również wątek sprawiedliwej transformacji systemu żywnościowego, czyli takiej, która uwzględnia potrzeby osób uboższych, a także temat walki rodziców o dostęp do roślinnych posiłków w szkolnych stołówkach. O to, dla kogo jest ten film, nasz reporter Aleksander Sieracki zapytał Karola Hamanowicza, aktywistę i studenta Uniwersytetu Gdańskiego.
Warto zobaczyć ten film, zarówno jeżeli jest się w cudzysłowie zielonym, w tym znaczeniu, że się nie zna tematu, nie, że się jest weganinem. I też warto zobaczyć, jeżeli ma się już jakąś wiedzę. Może jednym z takich czynników, który przekona, jest to, że to jest krótki film, bo to jest dosyć ważne, że trwa zaledwie 35 minut, więc jest to, powiedzmy, jakaś wiedza w pigułce.
Po projekcji odbyła się dyskusja z samorządowcami, aktywistami, a także ogrodnikami i dietetyczką. Jednym z gości był Michał Guć, wiceprezydent Gdyni. Poruszył on wątek tego, jak zmiana rozporządzenia regulującego funkcjonowanie szkolnych stołówek mogłaby wpłynąć na obniżenie emisji gazów cieplarnianych.
Gdyby do tego rozporządzenia dodać dosłownie jeden punkt, który by właśnie wymusza raz w tygodniu rybę, wymuszał raz w tygodniu posiłek wegetariański, już nawet nie wegański, to proszę Państwa, jeśli chodzi o emisję gazów cieplarnianych, ministra zdrowia podpisała takie rozporządzenie, to tak jakby jednego dnia zdjęła z polskich dróg 100 tysięcy samochodów. My musimy przewalczyć rzecz, Państwo tutaj w większości na sali są młodymi osobami, ale to, co się stało z papierosami, tak? Dzisiaj już palenie papierosów coraz częściej staje się po prostu wioską. A kiedyś było absolutnie powszechne. Po prostu każdy palił, to był synonim twardości, dorosłości i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że musimy to kulturowo przewalczyć, że ludzie muszą zrozumieć, że jedzenie mięsa jest słabe i swego rodzaju ostracyzm dla mięsożerców musi się pojawić, żebyśmy dopiero zaczęli stopniowo te nasze zwyczaje zmieniać.
Z kolei Marika Dumozych, radna miasta Gdyni, przedstawiła, jakie inspiracje ze Stanów Zjednoczonych mogą wyciągnąć polskie szkoły i uczelnie.
Można przywołać przykład uniwersytetu dokładnie, który wprowadził w stołówkach dietę roślinną jako domyślną. Jak ten domyślny wybór, nie, że idziemy do stołówki, dostajemy docelową wersję mięsną, nie dostajemy roślinną, jeżeli chcemy mięsną, to musimy o nią poprosić, więc tą sytuację po prostu odwrócono. Czego efektem było, że większość osób jednak pozostawała przy tej diecie roślinnej, a pojedyncze osoby, to było chyba około 20%, zdecydowała się jednak na zmianę tej diety z powrotem na mięsną. Zatem to pokazuje tylko, jak decyzje, jak zmiana trochę sposobu myślenia może łatwo doprowadzić do zmiany, która wpłynie w bardzo dużym stopniu na emisję.
Michał Guć, wiceprezydent Gdyni. Mamy głębokie przekonanie, że dieta w większym stopniu oparta na roślinach jest zarówno zdrowsza, jak i oczywiście bardziej proklimatyczna. Dlatego chcemy stopniowo pracować z rodzicami, uczniami, intendentami szkolnymi, kucharkami nad tym, by do jadłospisów w placówkach oświatowych wprowadzać właśnie posiłki wegetariańskie. Mam przekonanie, że jest to możliwe. Myślę, że Gdynianie są otwarci na zmiany i przyjmą taką możliwość z chęcią, ale tak jak mówiłem, chcemy to robić w pewnej koalicji, w pewnym dialogu, bo nie chcemy, by było to odebrane jako jakiś przymus, raczej przywilej, który będzie powodował, że nasze dzieci będą po prostu zdrowsze, a jednocześnie tak naprawdę będą pracowały na swoją przyszłość, bo dzisiaj potrzebuje tego ziemia, która boryka się z kryzysem klimatycznym, a niestety dieta mięsna jest bardzo dla klimatu nieprzyjazna.
Film dostępny jest na kanale Green Rave Institute na platformie YouTube. To wszystkie materiały w dzisiejszym odcinku. Do usłyszenia, Kasia Georgiew.
Chwila dla reportera.